sinister year, but I remember watching Threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn them face the blast and hope you don't survive. City lives in fear and is on fire. The orcs are raping hobbits in this once blissful shire. Aliens are eating swans, most of science is a con. Medicine will kill you, we're too scared to go outside. Paywall, Patreon, keep reaching. We've had ragging by you lies. Sing your class war karaoke. Monetize me. Smallpox and mumps, those halcyon days of mass unemployment, of bigotry, famine and riots and scabs, that hopeless spirit with thievery thrived, and everyone kept calm and just carried on, when men were just men and butts were just butts, and we ruled the fucking waves. From the business class lounge they're fighting for you.
Ma 33.
Przechodzimy do zegarze. Kącika japońskiego. Tak. Obiecanego.
Tak jest, przechodzimy. W poszukiwaniu wyciszenia dotarła aż do Japonii. Pokazała, że spacer może znaczyć coś więcej i trwać przez kilkaset kilometrów. O jej pielgrzymce po japońskich świątyniach z Joanną Murzydło rozmawiała Klaudia Kowalczyk.
W zeszłym roku ukończyłam pielgrzymkę wokół Wyspy Shikoku w Japonii, jednej z największych czterech wysp Japonii. W ogóle Japonia ma 14 tysięcy wysp, wcześniej było 7 tysięcy, a od niedawna 14 tysięcy. Taka ciekawostka. I jest to taki trekking, na którym odwiedzamy 88 świątyń na tej właśnie wyspie. 1200 kilometrów, to jest taka podstawowa trasa, 1400 dodatkowa z dodatkowymi 20 świątyniami, tak zwanymi Bekkaku. No i właśnie tak, 37 dni ukończone.
Skąd ci się wziął ten pomysł, by nie dość, że pieszo, to jeszcze w tak egzotycznym miejscu wszystkie świątynie zobaczyć, też to przeżyć?
Zanim pojechałam do Japonii, byłam również na innym trekkingu w Hiszpanii, na Camino de Santiago. I tam poznałam właśnie Japończyka, 84-letniego, który mówił nam o swoich wyczynach, że skończył kilka Ironmanów, kilkanaście razy Camino przeszedł, no i również powiedział Shikoku Henro. No, ja wiedziałam, że akurat mam w planach wyjazd do Japonii, tylko chciałam to zrobić troszeczkę inaczej niż tak typowy turysta. No i właśnie stwierdziłam, że Shikoku to jest bardzo dobry pomysł.
Japończycy co mówili, kiedy cię gdzieś tam na trasie widzieli, spotykali? W Japonii ten zachodni człowiek jednak nadal ma inną pozycję.
Tak, szczególnie, że na wyspie Shikoku tych turystów nie ma aż tak dużo. Kyoto, Nara, Tokio, Osaka są zawalone turystami, więc dlatego ci lokalni ludzie, oni są troszeczkę tym zmęczeni. A na wyspie Shikoku jednak ten lokalny, ten turysta jest taką ciekawostką. Bardzo często podchodzili do mnie, szczególnie starsi ludzie, którzy chcieli spróbować troszeczkę porozmawiać ze mną po angielsku. Co ciekawe, w ogóle w Japonii istnieje takie radio, które uczy języków i oni właśnie dzięki temu radiu uczyli się języka angielskiego i chcieli ze mną sobie spróbować. No, ale byli też po prostu ciekawi obcokrajowcy i szczególnie jak słyszeli, że idę Shikoku Henro, to widać było u nich od razu pojawiający się uśmiech na twarzy. Że to dla nich szczególnie jest wyjątkowa trasa i sami pewnie gdzieś tam w marzenie chcieliby ją przejść, ale nie każdy może sobie na to pozwolić. A co dopiero taki obcokrajowiec, który przyjeżdża i jest właśnie zainteresowany tą kulturą?
Nie może sobie pozwolić, to znaczy?
No jest to wymagająca trasa. To nie jest 20 kilometrów, które można przejść tak po płaskim terenie, tylko to jest właśnie 1200 kilometrów tą podstawową trasą. Jeżeli ktoś decyduje się na to, żeby ją przejść, to musi wziąć pod uwagę, że musi przejść przez góry, pagórki, lasy bambusowe. Te tereny są naprawdę przeróżne i dla takiej starszej osoby to nie do końca może być dogodna trasa, ale dlatego też Japończycy decydują się na takie wycieczki objazdowe samochodem, autobusem, grupowo. Nie każdy może sobie pozwolić po prostu na to i czasowo, fizycznie, finansowo.
Patrząc na tę twoją imponującą trasę po świątyniach, od razu w głowie pojawia się taka lampka, aha, to religijność, to duchowość, zmieniło to w jakiś sposób twoje podejście do tych sfer?
Dla mnie przede wszystkim to miała być przygoda i chęć nauczenia się czegoś na temat kultury japońskiej. Oczywiście można poczytać w różnych książkach, przewodnikach i jak to tam wygląda, ale i tak mam wrażenie, że o Japonii można czytać latami, miesiącami i tak nie będzie się wiedziało każdego znaczenia jakichś symboli. Dla mnie to nie miało takich konotacji religijnych, ale bardzo chciałam się tego nauczyć, żeby zrozumieć po prostu, co to dla nich znaczy. No i rzeczywiście taka pielgrzymka daje dużo do myślenia, szczególnie uczy tych rytuałów, jakie oni wykonują głównie w tych świątyniach buddyjskich, no i tego, jakie to ma znaczenie dla nich.
To, jak ich kultura potrafi być skomplikowana, czy właśnie my jako zachodni ludzie w ogóle mamy taki mindset, żeby gdzieś to zrozumieć, wejść w tę filozofię, jest to możliwe twoim zdaniem?
Jest możliwe, my się w ogóle tego uczymy. To jest nic innego jak medytacja. Te mantry, sutry recytowane, to jest dokładnie medytacja. Wprawiasz swoje ciało w takie drgania, wykonując właśnie, mówiąc te sutry serca, przykładowo, w taki sposób, że zaczynasz po prostu się uspokajać. I im częściej to powtarzasz, im dłużej i jest to bardziej takie stałe, tym rzeczywiście ten umysł się wycisza. I to jest właśnie medytacja.
Chciałabyś jeszcze tam wrócić?
Japonia w ogóle, jeżeli chodzi o pielgrzymki i takie trekkingi, to ona naprawdę z tego słynie. Poznałam tam taką kobietę, Japonkę, która wysłała mi całą listę wszystkich tras dostępnych w Japonii, no i po prostu jest w czym wybierać. Ale tak jak powiedziałam, właśnie Japonia ma 14 tysięcy wysp i na każdej wyspie jest zupełnie co innego. I bardziej chyba te mniejsze wyspy mnie interesują ze względu na ludzi, bo ja prowadzę też taki projekt wspomnienia, który spisuje wspomnienia seniorów. No i tak ciekawią mnie też ci Japończycy, bo tutaj w Polsce wykonuję te reportaże i fotoreportaże właściwie z naszymi polskimi seniorami, ale ci Japońscy również mnie interesują. No nie tylko Japońscy, ogólnie po prostu na świecie ci ludzie tacy z doświadczeniem większym niż my.
Mam wrażenie, że to byłoby bardzo duże pole porównawcze między polskim a japońskim seniorem.
Dokładnie, tym bardziej, że tamci ludzie również przeżyli wojnę. Oni również mają podobne doświadczenia, ale zupełnie inne, więc jakby fajnie byłoby to porównać, zobaczyć jaki jest ten dysonans między nami a nimi, co oni przeżyli, w jaki sposób oni sobie z tym poradzili, a w jaki sposób my sobie radzimy z tym.
Chcą wpuszczać w ogóle do swojej kultury?
Myślę, że właśnie na takich mniejszych wyspach, gdzie tych turystów nie ma aż tak dużo, a ci lokalni ludzie no nie jeżdżą, załóżmy, no, do Kyoto, Tokio, nie mają tego przesytu turysty.
Może nigdy nawet nie byli.
Może nawet nigdy nie byli, dokładnie. No to oni są naprawdę ciekawi. I to jest taka wymiana. Miałam też taką rozmowę 3-godzinną, oczywiście korzystając z translatora, siedząc z mnichem 80-letnim, który opowiadał mi o swoim życiu. My się po prostu wymienialiśmy swoimi własnymi doświadczeniami, przeżyciami i to była naprawdę piękna rozmowa.
Ale on też miał translator, wyobrażam sobie, tak, i też z tą technologią za pan brat.
Mieliśmy obydwoje telefony. Oni są bardzo dobrze zaznajomieni z technologią, co w ogóle mnie też zdziwiło. Pierwsze co, to brali telefon, odpalali translator i jeżeli chcieli ze mną o czymś porozmawiać, a nie potrafili po angielsku, no to w taki sposób i to było po prostu o kamgnieniu.
Co udało ci się zawrzeć na kartach książki?
Książka sama w sobie to jest właśnie poradnik i takie osobiste wspomnienia wzbogacone o autorskie zdjęcia moje z tej pielgrzymki. Myślę, że bardzo dobrym pomysłem, na jaki wpadłam, było nagrywanie swoich wspomnień. Może nie codziennie, ale tam co dwa dni. Nagrywałam dokładnie to, co przeżyłam. Ludzie, których poznałam, to, jakie miałam przemyślenia. I właściwie ta książka najpierw ma troszeczkę otworzyć oczy na ten świat Shikoku Henro, co to w ogóle jest, jakie są znaczenia i rytuały i tak dalej, a potem dopiero wprowadza w ten świat mój osobisty, moich własnych przeżyć, mojego widzenia świata, bo wiadomo, każdy człowiek widzi świat zupełnie inaczej i tak troszeczkę w inny sposób zachęcić do tej podróży.
No tak, 88 świątyń Shikoku, o których była mowa, to rzecz, o której można przeczytać w książce Wyspa o Henro San. To książka naszej rozmówczyni Joanny Murzydło, z którą rozmawiała Klaudia Kowalczyk. Dzięki piękne, Klaudii, za to. Widzę, że trochę wiadomości a propos Japonii się pojawiło.
Tak, państwo piszą do nas, że Japonia jest piękna, pisze pani Maria, że ludzie bardzo mili, nie tylko, bo taki jest zwyczaj, ale w ogóle mili. I bardzo wiele obyczajów chciałabym przenieść do naszego kraju, pisze nasza patronka. Inni z państwa też tutaj się do nas odzywają, że tak, że byli w Japonii. Pani Małgorzata nawet dwa razy była. Trzytygodniowa objazdówka po Japonii. Fantastyczne wrażenia. Spektakularne widoki chociażby kwitnących drzew wiśni. No i te świątynie, które mają magiczny klimat, no coś wspaniałego. Dodaje pani Aneta, że nie da się w kilku zdaniach opisać Japonii. Absolutnie zaskakujący, piękny, ułożony kraj z mądrymi i grzecznymi mieszkańcami. Także jedna z najwspanialszych podróży życia. Mnóstwo miejsc zwiedzonych. Tokio, Kyoto, Kawaguchiko, Osaka, Hiroshima, Okinawa. Ho-ho. Coś pięknego. Aż się chce po prostu rzucić to wszystko i pojechać do Japonii.
Do Japonii, do Tokio. Państwo trochę w trybie, jak to było, w Takana Fide? Nie w Takana Fide, sorry, to w utworze Kuebana Fide. Z Kyoto do Nary.
Tak.
Z Kyoto do Tokio.
Tak.
Zapraszamy do tego, żeby opowiadać o państwa japońskich doświadczeniach. Będziemy zobowiązani, można to robić mailowo albo właśnie w grupie patronów. Można też dzwonić. Mamy dwa numery. 224 280 280
oraz 224 280 280.
Nie, czekaj, to powiedzieliśmy ten sam, to 224 280 Aha. 280, ale bo to ja przekręciłem w takim razie.
Bo ty powiedziałeś mój, a ja mój.
A ty twój. Ale jest jeszcze ten, który Zuza na przykład wspomina, czyli 22
42 82.
Mózg mi staje, nie, tak, ja nie dam rady.
To jutro zapytamy Zuzę, tak, jak to się mówi.
Tak jest.
Wdycham wczorajszy tlen, wymienię się za wszystko, byle wyjść stąd. Idzie za tobą cień bez oki, milczy, trochę trzyma się na dystans. Bez przerwy nie ma ciebie tu. To nie zaciskasz mi na szyi. Wypala się dzień, zostawia popiół o posmaku gorzkich wspomnień. Odpowiada mi, że iść mogę jeszcze, tylko prosi trochę wolniej. Zapisuję twój szef, co nocą męczy jako party terrorysta. Wypadałoby rzec, że chwilę w ciszy to poszukiwana.
Świt, sierp przyrosła, wokół się skrzy nienazwaną myśl, wypluła wiosna, pasuje mi.
Mieliśmy okazję spać w domu japońskim nauczyciela takiego i nauczycielki. No i tam oni wystawili wspaniałą ucztę, przebrali mi w kimono, kazali się wykąpać w strasznie gorącej takiej bali. No i potem zasiedliśmy do tej niesamowitej uczty i tam był ojciec tego pana domu. I po pierwsze okazało się, że przeżył wybuch bomby atomowej w Hiroshimie, był w Hiroshimie i jakoś udało mu się to wszystko przetrwać. A po drugie, mimo różnic kulturowych, jakoś też dzięki sake, padliśmy na wspólny temat Wysp Kurylskich. Wyspy Kurylskie zagarnęli Rosjanie i Japończycy z tym się nie mogą pogodzić. Ja oczywiście powiedziałem o naszym stosunku do Rosjan i ta komitywa, która się zawiązała między nami, wspólnota poglądów właśnie co do Rosji i tego żalu utraconych ziem, spowodowała, że ten wieczór zamienił się naprawdę w niesamowitą biesiadę. A pobyt trwał 2 tygodnie, był nieprawdopodobnie ciekawy i bogaty w wrażenia.
Nieprawdopodobna historia. Bardzo dziękujemy słuchaczowi.
Jakie wnikanie w obcą kulturę. Przepiękne. Coś pięknego, tak.
Jeszcze Kajtek zwrócił uwagę, że barwy, flagi biało-czerwone, też punkt wspólny. Dzięki piękne. Jeżeli mają Państwo jeszcze takie historie, to poprosimy 224-280-280. To jest szczególnie ciekawe z perspektywy tego, co mówiliśmy o tym właśnie trochę takiej izolacji, alienacji i zagubieniu w tłumie, że jednak wnikanie w tkankę społeczną i takie poznawanie Japończyków również od tej strony jest takim niezwykle cennym doświadczeniem. No i też takie bardzo znamienne dla japońskiego społeczeństwa jest hikikomori, czyli to takie właśnie izolowanie się. To raczej taki szary, ciemny, mroczny obraz Japonii, trochę w nawiązaniu do zdrowia psychicznego, o czym mówiliśmy w tej godzinie. Ale Państwo malują bardzo kolorowe barwy, bo Kasia napisała też wiadomość a propos swojego doświadczenia japońskiego. Spędziłam tam rok pod koniec studiów.
No to już można wniknąć.
Można bardzo. Szczególnie na studiach, kiedy to jest też taki fajny okres zupełnie niewymuszonego zawiązywania relacji, trochę poznawania z różnych stron danego kraju. To było w ramach programu Volcanoes in Japan dla studentów uczelni technicznych. Jest to odmiana europejskiego programu dla studentów japońskich. Rok doświadczeń kulturalnych, nauki języka i praktyki w japońskim biurze architektonicznym był niesamowity. Kultura, sztuka, przyroda, technika zachwycająca pod każdym względem doświadczenie. Jest też aspekt społeczny. Życie w dużo większych skupiskach ludzkich wymaga innej dyscypliny i filozofii społecznej, większej odpowiedzialności dla wspólnego dobra. To jest trochę to, o czym ty mówiłeś, Kuba, w przypadku japońskich kibiców i zawodników.
Tak,
i
też myślenie troski o innych po prostu.
Tak, ale też ja sobie przypominam, zaraz dokończę ten mail, takie przebitki, które widziałem prawie, że pacholęciem będąc wiele lat temu, z różnych, nie wiem, katastrof, które się działy w Japonii, tak jak zawsze zorganizowane były japońskie społeczeństwo, że to takie myślenie o innych zawsze robiło ogromne wrażenie. Tu właśnie słuchaczka pisze, że to odpowiedzialność dla wspólnego dobra przejawiająca się choćby w segregacji śmieci na wiele, wiele frakcji i nikt nie robi o to afery. Oczywiście życie ekspata na kontrakcie jest trochę inne niż stałego mieszkańca, ale coś jednak zmienia w podejściu do świata i zostawia wspomnienia na całe życie. Piękne. Piękne, dziękujemy bardzo. Nowy Świt Małpa, Nowy Świat Online, to tam napisała słuchaczka. Państwo też mogą, jeżeli mają doświadczenia japońskie, poprosimy. Za 8 minut będzie 8. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za podpowiedź, żeby podawać numer telefonu w formie binarnej.
To ja może podam.
No, poproszę.
0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0 A nie. Wygląda jak numer konta, ale to jest w formie binarnej nasz numer telefonu. Znaczy, tak przynajmniej wierzę na słowo panu Tomaszowi. Nie wiem, gdzie się państwo dodzwonią.
Jeśli nie do nas, dobrze wrażamy.
Jak to nie będzie Wiktoria, to proszę rzucić słuchawką i zakończyć połączenie.
Szybciutko. 224-280-280 w formie niebinarnej. Rysiek napisał, że moje japońskie doświadczenie, rok 1990, Pewex, $59, Walkman, Sony mam do dziś, też bym trzymał cały czas, panie Ryśku. Co my tu mamy jeszcze?
Ale mamy też mail od pani Aleksandry, która, o, proszę sobie wyobrazić, od kilku lat mieszka w Tokio i słucha nas każdego dnia, kiedy my się budzimy, to pani Ola szykuje obiad.
No właśnie, bo jest 15 za chwilę w
Tokio. Tak, a popołudniowe audycje to jest czas na przygotowanie kolacji już. I pani Ola, co ważne, na co dzień mieszka w Tokio, a lato spędza prowadząc kuchnię w świątyni w prefekturze Toyama, w północnej części wyspy Honshu. Także tak to jest. I pani Ola jeszcze na koniec pisze bardzo długiej wiadomości, za którą dziękujemy, całą oczywiście przeczytaliśmy, że nie chciałaby być gdzie indziej niż właśnie tam w Japonii.
Zupełnie
to chyba najlepsza reklama dla tego kraju. Ja już się tak wyrywam, że naprawdę...
Bez wątpienia. Ja czuję, że my będziemy szukać biletów w tej audycji.
Tak jest.
Wspólnie. Za 5,5 minuty będzie 8:00. Po 8:00 spotkamy się z profesor Moniką Kresą i z języka japońskiego przeniesiemy się, zmienimy na język polski. I
tak i nie będziemy... do końca. To tutaj od razu
powiem. Masz rację.
Tak.
Ale nawiązując do motylków, kapustników, o których dzisiaj rozmawialiśmy, będziemy bardzo się wgryzać w głąb języka i różnych niuansów z nim związanych.
wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłęda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji.